Słuchasz polskiego programu SBS.
Deepfake'i coraz częściej możemy zobaczyć w mediach społecznościowych. Cyberoszuści chętnie posługują się skradzionymi wizerunkami znanych osób. Jednym z popularnych motywów w ostatnim roku były na przykład rzekome inwestycje. Oczywiście to wszystko nieprawda. Z ekspertką w temacie deepfake'ów i sztucznej inteligencji, Alicją Martinek z NASK, rozmawiam przez jeden z popularnych komunikatorów internetowych. I pierwsze pytanie, żeby to dobrze wyjaśnić słuchaczom, czym jest deepfake, czym są te deepfake'i, o których coraz częściej mówi się w mediach.
W potocznym języku deepfake to będzie każdy syntetycznie stworzony materiał. To może być sam plik audio, a może być film wideo. Dla nas, naukowców, to jest po prostu nazwa technologii, która jest używana do tworzenia takich materiałów. Jednak dla szerszego społeczeństwa to są materiały, które mogą być stworzone z użyciem zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji.
Jak możemy bronić się przed tego typu materiałami? Bo coraz częściej one rzeczywiście też powstają w ramach żartu i wtedy nie ma w tym nic złego, jeżeli ludzie coś sobie przerabiają, żeby rozśmieszyć inną osobę, ale też niestety zdarza się tak, że te deepfake'i są generowane specjalnie, zwłaszcza ze znanymi osobami, żeby wprowadzić kogoś w błąd. Jak możemy się zatem przed tym chronić?
Po pierwsze, edukacja. Chociażby ta nasza rozmowa teraz też poszerzy czyjeś horyzonty, żeby wątpić i nie wierzyć we wszystko, co się widzi w internecie. To jest podstawowa zasada, która tutaj bardzo dużo potrafi pomóc. Trzeba czujnie weryfikować wiadomości. Wiadomo, ciężko jest być w takim trybie wiecznego wątpienia, ale jest kilka takich głównych czerwonych lampek, które mogą się zapalić, jak właśnie w sytuacji, gdy filmiki, deepfake'i reklamują jakieś inwestycje finansowe, które brzmią za dobrze, by były prawdziwe, no to tutaj nie potrzebujemy narzędzi technologicznych, żeby stwierdzić, że coś nam tutaj nie powinno pasować. Tak samo magiczne lekarstwa. Wiadomo, ci oszuści często używają jakiegoś wizerunku znanej osoby, żeby trochę zrobić ten przekaz bardziej autentycznym, ale nie zawsze dobrze dobierają osobę do przekazu i zdarzają się sytuacje, że na przykład minister niekoniecznie finansów reklamuje inwestycje finansowe i to też może być powód do wątpienia. Tak samo celebryci, którzy opowiadają o swoich jakichś ciężkich chorobach, po prostu trzeba umieć zweryfikować na poziomie jakby jeszcze samej logiki tą treść z osobą połączyć, czy to ma sens, ale na szczęście technologia jeszcze nie jest idealna i jest też bardzo dużo technicznych przesłanek, dzięki którym możemy stwierdzić, że coś nie jest prawdziwe.
No właśnie, jeżeli chodzi o te techniczne przesłanki, to na co możemy zwracać uwagę? Na przykład na nienaturalny ton głosu, na jakieś dziwne cienie bądź przerywniki w tych materiałach wideo. Na co możemy zwracać uwagę, żeby dało nam to trochę wątpliwości?
Dobrze, to rozbiję to na część samą audio i potem połączenie z wizją, bo tak w sumie jest najprościej to wytłumaczyć. Technologia, z której korzysta się, żeby wygenerować czyjś głos, często lubi zrobić coś takiego, że pod koniec zdania danej osoby ten ton głosu nienaturalnie będzie podskakiwał, bo wtedy na przykład właśnie oszust zakończył swoją wypowiedź, ale jakby dogenerował coś jeszcze i wtedy są takie skoki, które nie brzmią naturalnie. Dodatkowo bardzo często daty, cyfry, liczebniki są źle wymówione, ponieważ właśnie w sytuacji, gdy się je odpowiednio wpisuje do algorytmu, algorytmy niekoniecznie wiedzą, jak się odmienia słowa w języku polskim, więc to jest źle przeczytane wtedy i po prostu brzmi niepoprawnie. Często zmienia się też na przykład płeć osoby, która się wypowiada, że zaczyna właśnie jako mężczyzna, w trakcie jest kobietą, potem znowu wraca do oryginalnej płci, także to nie są przejęzyczenia, to są błędy. A jeszcze na poziomie technicznym czasami jest taki jakby robotyczny ten głos. Często nie zgadza się emocja. Na przykład może być, że ktoś mówi coś bardzo, nie wiem, podniosłego, ważnego, a będzie takim zadowolonym głosem to ogłaszać, albo właśnie nie będzie spójności między przekazem a emocją z głosu. I przy okazji też z twarzy to może nie występować ta spójność. Dodatkowo potrafią występować takie pojedyncze, my to nazywamy cyfrowe chrząszcze, takie po prostu dziwne dźwięki. Czasami jest pogłos od mikrofonu, którego nie ma. Także na warstwie audio naprawdę dużo da się wyciągnąć z tego, czy to jest prawdziwe, czy nie. A jak jeszcze połączymy to z wideo, to ta weryfikacja robi się jeszcze prostsza, bo jest więcej sytuacji do stworzenia pomyłki po stronie właśnie takiego oszusta, więc najłatwiej patrzeć jest na usta i czy jest spójność w czasie między tym, co dana osoba wypowiada i tym, jak się ruszają te usta. I tutaj już łącza mamy na szczęście takie dobre, że to nie możemy zwalić tego przesunięcia na słaby transfer danych, tylko to będzie po prostu słaby deepfake. Dodatkowo te usta mogą przyjmować dziwny kształt, mogą, jeżeli film jest na tyle dobrej jakości, że możemy przyjrzeć się zębom, to one też mogą mieć przedziwne kształty, jak wampira, czy właśnie mieć jakieś nienaturalnie kolory. Dodatkowo dookoła twarzy możemy szukać właśnie jakichś cieni nienaturalnych albo lekkich zniekształceń. Często występują też takie zjawiska, że na przykład ktoś bardzo żywo gestykuluje i w momencie, gdy ręka albo nie wiem, mikrofon, cokolwiek, jakiś przedmiot znajdzie się przed twarzą, to już jest problematyczne dla większości algorytmów i wtedy też może się coś zadziać. To są takie rzeczy, może brzmią skomplikowanie, ale jak zapamiętamy chociaż jedną i będziemy starać się zwracać na to uwagę w sytuacji, gdy już nam się zaświeci czerwona lampka, że coś jest nie tak, to myślę, że będzie wszystkim nam znacznie prościej weryfikować takie treści i być bardziej czujnym.
Też bardzo ciekawe jest takie zestawienie osób, których wizerunek został wykorzystany do stworzenia deepfake'ów i tam przeważają zwłaszcza dwie grupy osób. To są przede wszystkim politycy, dziennikarze, inne grupy jakoś mniej, ale te dwie szczególnie są najchętniej wykorzystywane w tych zaawansowanych oszustwach.
To jest bardzo prosty mechanizm, dlaczego te dwie grupy występują najliczniej, ponieważ dość popularnym wzorcem tworzenia takich deepfake'ów jest udawanie programu informacyjnego. Więc siłą rzeczy musimy mieć dziennikarza i kogoś, kto występuje. Często właśnie są nawet fabrykowane te takie miniaturki, które występują przy podawaniu materiału, albo właśnie udawana jest konwencja wywiadu. I właśnie nie tylko będzie to udawało sytuację z telewizji, ale też jak są programy radiowe, gdzie wykorzystywana jest wizja, no to też potrafią się pojawić takie materiały. I to jest o tyle ciekawe, że jak widzimy jako społeczeństwo coś, co udaje program informacyjny, to podświadomie od razu trochę bardziej ufnie do tego podchodzimy, no bo przecież to jest program informacyjny. I trochę jest mniejsza wtedy czujność i łatwiej jest się dać oszukać. Ale znowuż to nie jest idealnie zrobione. Jeżeli ktoś ogląda te programy i jest w stanie połączyć dziennikarzy ze stacjami, w których występują, to też jest kolejna dobra rzecz, ponieważ często dorzucają różne logotypy do tych filmików i one w ogóle nie pasują do tego, jaki dziennikarz gdzie występuje. Także tutaj też jest kolejna warstwa, gdzie można zobaczyć jakieś potknięcie oszustów. No i dodatkowo często jest tak, że ci dziennikarze, że na nich trochę mniej czasu się spędza w stworzeniu tych materiałów, więc też trochę mogą gorzej brzmieć. Ponieważ politycy, czy tutaj jakby dostępność materiałów, żeby ich wygenerować, jest no, równa, powiedzmy, ale politycy jednak są mimo wszystko bardziej rozpoznawalni i lepiej jest z perspektywy oszusta zrobić autentycznie wyglądający materiał z takim politykiem, ponieważ on będzie w stanie przemówić do większej ilości osób na raz.
Jaka jest skala samego zjawiska? Czy widać, że problem deepfake'ów rośnie lawinowo?
Zdecydowanie to rośnie, ale problem ze statystykami na ten temat jest o tyle tajemniczy, że zgłaszanie przestępstw, które wynikają z użycia deepfake'ów, jest niepopularnym rozwiązaniem, ponieważ jak ktoś się już da oszukać, najczęściej przez te deepfake'i namawiające do inwestycji finansowych, to niestety tacy ludzie odczuwają wstyd i nie zgłaszają tego na policję, albo do końca nie chcą wierzyć, że zostali oszukani, więc zgłaszalność czegoś takiego jest bardzo niska. Problem jest taki, że właśnie nawet jak jeden materiał zostanie stworzony, to potem on jest wrzucany z setek kont różnych. Raz stworzony potrafi cyrkulować miesiącami, ponieważ najwidoczniej to się ciągle opłaca tym przestępcom, żeby wrzucać tam za jakąś opłatą. To pokazuje właśnie, że też trudno jest to prostować, ponieważ takie właśnie filmy, które pojawiają się w mediach społecznościowych, najłatwiej jest usunąć poprzez to, gdy użytkownicy będą zgłaszać, że coś jest z nim nie tak, że narusza standardy albo że właśnie jest wygenerowany. I ja do tego gorąco zachęcam, żeby zgłaszać takie materiały. Istnieją już specjalne jednostki od cyberoszustw.
Rozumiem, że Państwa zespół w NASK zajmuje się m.in. opracowaniem jakichś algorytmów, systemów, które w przyszłości mogą trochę nam pomóc zwalczać i oznaczać takie deepfake'i widoczne w mediach społecznościowych.
Praca jest bardzo skomplikowana, ponieważ większość detektorów materiałów syntetycznych działa jako kontra istniejących algorytmów generujących to. Więc jak powstanie nowy model generujący, no to trzeba stworzyć nowy model, który jest w stanie to wykryć. Więc to jest taki ping-pong. I to jest temat otwarty i on będzie otwarty moim zdaniem już zawsze.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.